naszych rozważaniach nad katechizmem Kościoła katolickiego. Jesteśmy w trzeciej części zatytułowanej Życie w Chrystusie. W dziale pierwszym Powołanie człowieka, życie w Duchu Świętym. Rozpoczynamy dzisiaj rozdział trzeci tej części trzeciej. Zatytułowany jest ten rozdział Zbawienie Boże, prawo i łaska, artykuł pierwszy, prawo moralne. Są to punkty w nauczaniu katechizmu Kościoła katolickiego od 1949 do 1953. Katechizm Kościoła katolickiego podkreśla, że człowiek dzięki duszy oraz duchowym władzom rozumu i woli jest obdarzony wolnością. Obdarzył go nią sam Pan Bóg, bo zapragnął jego istnienia na sposób osobowy, a nie rzeczy. To dzięki niej, w człowieku stworzonym na obraz i podobieństwo Boże, istnieje zdolność wolnego wyboru. Toteż katechizm dodaje, że Bóg stworzył człowieka jako istotę rozumną, dając mu godność osoby obdarzonej możliwością decydowania i panowania nad swoimi czynami. Wolność czyni człowieka podmiotem moralnym. Przez nią zwraca się on do dobra. Stanowi ona zatem wspaniały znak obrazu Bożego w człowieku. Dzięki niej cieszy się godnością. Właśnie ta jego godność, zauważa Sobór Watykański II, wymaga, aby działał ze świadomego wyboru, to znaczy osobowo, od wewnątrz, poruszony i naprowadzony, a nie pod wpływem ślepego popędu wewnętrznego lub też zgoła przymusu zewnętrznego. Za pośrednictwem rozumu poznaje on głos Boga, który przynagla go do czynienia dobra, a unikania zła. Każdy człowiek jest zobowiązany do kierowania się tym prawem. Prawem, które rozbrzmiewa w sumieniu, które wypełnia się w miłości Boga i bliźniego. To w głębi sumienia, który jest w działaniu praktycznym sądem rozumu i które jest najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa on sam z Bogiem, którego głos w jego wnętrzu rozbrzmiewa. Każdy człowiek w swoim sumieniu odkrywa prawo, którego sam sobie nie nakłada, lecz któremu winien być posłuszny i którego głos wzywający go zawsze tam, gdzie potrzeba, do miłowania i czynienia dobra, a unikania zła, rozbrzmiewa w sercu człowieka. Człowiek bowiem ma w swym sercu wpisane prawo Boga. Prawo wpisane przez samego Boga. Godność człowieka jako osoby domaga się prawości sumienia, który jest sądem rozumu, przez który osoba ludzka rozpoznaje jakość moralną konkretnego czynu, który zamierza wykonać, którego właśnie dokonuje lub którego dokonała. Pozwala mu ono wziąć odpowiedzialność za dokonane czyny. One to, wykonane w sposób wolny, na podstawie sądu sumienia, są kwalifikowane moralnie, to znaczy, czy są dobre, czy też złe. Rozpoznając je jako dobre lub złe, bierze on za nie odpowiedzialność. W takiej mierze, w jakiej są one dobrowolne. W życiu człowieka, życie we wspólnocie ludzkiej, ze względu na dobro wspólne, wymaga uporządkowania. To uporządkowanie urzeczywistnia się przez tworzenie praw, tworzenie nakazów i zakazów, które mają na celu pomóc człowiekowi we wspólnym życiu. Dobrym przykładem takiego uporządkowania są przepisy chociażby ruchu drogowego, bez których poruszanie się po ulicach i szosach byłoby praktycznie niemożliwe, gdyby nie było tych zasad, praw, przepisów. Wówczas panowałby chaos. Kodeks drogowy zawiera przepisy tworzone przez ludzi i dla ludzi. Istnieje jednak prawo, którego człowiek tworzyć ani zmieniać nie może. Powinien je natomiast poznawać i coraz głębiej wprowadzać w swoje życie. Pan Bóg jako stwórca wie doskonale, co jest dla człowieka dobre, a co złe. I właśnie tą wiedzą podzielił się z człowiekiem, dając mu prawo moralne. Jest ono działem mądrości Bożej. Można je określić w sensie biblijnym jako ojcowskie pouczenie, pedagogię Bożą. Prawo moralne wyznacza człowiekowi drogi, zasady postępowania, które prowadzą do obiecanego szczęścia. Czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego w punkcie 1950. Jednocześnie prawo moralne zakazuje dróg, które prowadzą do zła, które odwracają od Boga, odwracają od Jego miłości, a przez to prowadzą do utraty szczęścia, do którego człowiek jest przeznaczony. Podstawowym stwierdzeniem naturalnego prawa moralnego jest: czyń dobro i unikaj zła. Lecz czym jest dobro? Mówiąc z pozycji filozofii, dobro jest tym, co pozostaje w zgodzie z ostateczną prawdą rzeczy, co odpowiada celowi, do którego zostało stworzone. Innymi słowy, dobro jest tym, co pozostaje w harmonii z wolą lub prawem Boga. Równie ważne jest to, że nie wolno czynić zła, nawet gdy jego skutkiem może być dobro. Obowiązek czynienia dobra jest absolutny i podobnie zakaz czynienia zła. Prawo jest normą postępowania ogłoszoną przez kompetentną władzę ze względu na dobro wspólne, czytamy w KKK 1951. Prawo ma istotne znaczenie dla ludzi, ponieważ jest ono podstawą właściwej organizacji społeczeństwa oraz dobrobytu zarówno obywateli, jak i państwa. Istnieje wiele form prawa moralnego, ale wszystkie one są powiązane ze sobą. Prawo wieczne, będące w Bogu źródłem wszelkich praw, prawo naturalne, prawo objawione, obejmujące stare prawo i nowe prawo, czyli prawo ewangeliczne. Wreszcie prawo kościelne i prawo cywilne. Wyraźnie sformułowane prawo moralne znajduje się w prawie objawionym w Starym Testamencie, na przykład w 10 przykazaniach Bożych, w Dekalogu. Przede wszystkim prawo moralne otrzymujemy w nowym prawie, prawie ewangelicznym, które przez Jezusa Chrystusa i apostołów wyjaśnia, poucza i nakazuje, jak żyć, by osiągnąć wytyczony przez Pana Boga cel, szczęście wieczne. Prawo moralne znajduje swą pełnię i jedność w Chrystusie. To osoba Jezusa Chrystusa jest drogą do doskonałości. Podkreślmy to jeszcze raz. To osoba Jezusa Chrystusa jest drogą do doskonałości. On przecież powiedział o sobie: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Jego nauka, szczególnie przykazanie miłości Boga ponad wszystko, a bliźniego swego jak siebie samego, jest dla człowieka największym zobowiązaniem i prawem moralnym. Prawo moralne znajdujemy wreszcie w prawach kościelnych i cywilnych. Prawa stanowione przez człowieka muszą podlegać prawu moralnemu. Istoty nierozumne obdarzył Pan Bóg prawami instynktu, który pozwala im istnieć i spełniać przewidziane przez Pana Boga plany. Człowiek jest istotą jedyną istotą żywą, która może szczycić się tym, iż otrzymała od Pana Boga prawo moralne, a obdarzona rozumem może je rozeznawać i korzystając z niego, kierować się nim w sposób wolny w swoim postępowaniu. Prawo moralne, jako prawo Boże, nie może podlegać głosowaniom czy decyzjom jakichkolwiek parlamentów. Sprawiedliwe prawo ludzkie można zbudować tylko na fundamencie Bożego prawa moralnego. Ludzkie ustawy, jeśli byłyby sprzeczne z moralnym prawem Bożym, są co najwyżej zalegalizowanym bezprawiem i nie mogą obowiązywać. Życie człowieka według takich ustaw stałoby się pasmem nieszczęść. Idźmy dalej w naszych rozważaniach nad prawem moralnym. Nie da się ukryć, że w potocznym odbiorze każde prawo oraz normy stwarzają wrażenie ograniczenia. Tacy już jesteśmy, że nie lubimy ograniczeń, nawet jeśli spełniają rolę zbawienną dla życia jednostki i społeczności. Stąd niemal w każdej epoce dziejów spotykamy próby kwestionowania, czy wręcz odrzucania prawa moralnego, szczególnie tego, które nazywamy prawem Bożym objawionym. Można śmiało powiedzieć, że żyjemy dziś w epoce zakwestionowania, czy nawet odrzucenia norm moralnych. Wielu ludziom wydaje się, że prawo moralne ogłoszone na Synaju jest już jakimś prawem przestarzałym, anachronicznym, a wynalazkiem mającym rzekomo uszczęśliwić czy wyzwolić współczesnych ludzi jest niemal całkowite odrzucenie norm moralnych. Kiedy jednak uważniej przyjrzymy się rezultatom odrzucenia objawionych norm moralnych, przekonujemy się, że pokusa wolności w cudzysłowie od prawa moralnego, przynosi człowiekowi zamiast wolności zniewolenie. Niebezpiecznie narastające zjawisko wszelkich form uzależnienia i tragedii w życiu osobistym oraz w życiu narodów. Tak jak potrzebne jest stopniowe wtajemniczenie w prawdy wiary, tak potrzebne jest wprowadzenie w zasady życia moralnego. Nie chodzi tu jednak o zwykłe zapamiętanie reguł moralnych, ale o inicjację w treści prawa moralnego, które najmocniej dokonuje się na początku przez doświadczenie udziału w życiu wspólnoty rodzinnej, a następnie przez doświadczenie świadectwa życia moralnego wspólnot wierzących i szerszych kręgów społecznych. 10 przykazań Bożych, czyli dekalog, jest swego rodzaju skrótem praw i norm, którymi człowiek powinien się kierować we własnym, najlepiej pojętym interesie. Ogłoszony na górze Synaj dekalog był jednym z pierwszych darów dla wyzwolonych z niewoli egipskich Hebrajczyków. Wierność otrzymanemu prawu stała się warunkiem właściwego korzystania z darowanej im wolności. Wierność otrzymanemu prawu. Podkreślmy to. Stała się warunkiem właściwego korzystania z darowanej im wolności. Jak wiemy, także na podstawie historii pod Synaju, Izraelici byli wystawieni na wiele prób wierności woli Panu Bogu. Nie wszystkim takim próbom sprostali. Gdy Mojżesz schodził z góry Synaj, aby im przekazać tablicę przykazań, ujrzał swoich rodaków tańczących wokół złotego cielca. Na ten widok rozbił kamienne tablice. Był świadom, że lud, który wyprowadził z niewoli, jest ludem słabym, niestałym w dotrzymywaniu wierności przymierzu. Wiedział, że gniew Boga może ten lud zniszczyć, ale modlił się za lud i wołał: oto niestety lud ten dopuścił się wielkiego grzechu, gdyż uczynił sobie Boga z złota. Przebacz im jednak ten grzech. A jeśli nie, to wymarz mnie natychmiast z twojej księgi, którą napisałeś. Czytamy w Księdze Wyjścia. Te słowa pełne żaru i troski Mojżesza o lud, który wyprowadził z niewoli. Słowa niemal pewnego rodzaju słowie szantażu wobec Pana Boga. Bóg pozwolił wykuć nowe tablice i powiedział Pan Bóg do Mojżesza: uczynię to, o co prosisz, ponieważ jestem ci łaskawy, a znam cię po imieniu. Pan Jezus nie zniósł dekalogu, ale w kazaniu na górze wskazał drogi jego realizacji. Natomiast syntezę Bożego prawa zawarł w przykazaniu miłości Boga i bliźniego. Najpełniejszy wykład Jezusa na temat rozumienia sensu i celu przykazań znajdujemy w jego mowie pożegnalnej w Ewangelii Janowej, gdzie między innymi słyszymy: jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania, a jeśli kto mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę. W imię źle pojętej demokracji rezygnuje się dziś z norm etycznych w życiu publicznym, a konsumistyczna wizja życia oraz sekularyzacja przynoszą relatywizm etyczny w życiu wielu osób. Wtedy wszystko wolno i wszystko jest względne, bo nie ma żadnych stałych norm i podstaw życia osobistego oraz społecznego. Źle pojęta wolność rodzi pokusę odrzucenia prawa moralnego, które, jak się wydaje wielu współczesnym, odbiera człowiekowi resztę wolności i niezależności wewnętrznej. Człowiekowi wydaje się, że będąc wolnym od jakiejkolwiek zależności i kontroli, może osiągnąć pełnię rozwoju osobowego oraz szczęście w życiu osobistym i społecznym. Na tym tle rodzi się, szczególnie u ludzi młodych, konflikt wolności i prawa moralnego, antagonizm między niezależnością a przykazaniem. Taka właśnie filozofia życia, u podstaw której leży odrzucenie Pana Boga, rodzi odruch sprzeciwu, niechęci czy wręcz lęku przed przykazaniem. Stąd dekalog bywa niekiedy przedstawiony jako krępujący i niepotrzebny węzeł, rodzaj ogrodzenia, ograniczenia wolności, odbierającego radość życia. Idąc tym tokiem rozumowania, zapytajmy, czy wytyczenie białej linii na jezdni, oddzielającej twardą nawierzchnię, nadającą się do jazdy, służącą na poruszaniu się, od miękkiego pobocza, ogranicza wolność kierowcy? Czy też ją gwarantuje? Czy znak zapowiadający niebezpieczny zakręt ogranicza wolność kierowcy? Czy ją gwarantuje? Czy znak ostrzegawczy dotyczący wysokiego napięcia prądu elektrycznego ogranicza wolność człowieka, który chce dotknąć przewodu? Czy ją gwarantuje? Czy znak ostrzegawczy, informujący o tym, że w butelce jest trucizna, ogranicza wolność tego, który po nią sięga? Czy może ją gwarantuje? Wielu myślących ludzi wskazuje, że nie można sobie wyobrazić społeczeństwa przyszłości bez 10 przykazań norm Ewangelii Jezusa Chrystusa. Nie ustaje więc aktualność misji Kościoła, który ma zlecony przez Chrystusa obowiązek głoszenia dobrej nowiny. Bo nie ustała wartość przykazań, które ze swej natury są niczym innym jak wyrazem miłości Boga do człowieka. Tym są przykazania. Jest to wyraz miłości Pana Boga do człowieka. Nie rób, co chcesz, bo to nie doprowadzi cię do niczego dobrego. Ale idź po tych ścieżkach, które doprowadzą cię do szczęścia. Dekalog stał się kodeksem etycznym nie tylko dla Izraelitów, ale dla całej ludzkości. Co więcej, stał się on też podstawą systemu wychowania człowieka. Wszedł w dziedzictwo wychowawcze ludzi wszystkich kręgów kulturowych. Nie można sobie wyobrazić wychowania bez oparcia na systemie wartości etycznych, a te niezależnie od ideologii zawsze będą opierały się na tym, co najbardziej pierwotne, czyli na dekalogu. Tak jak wtedy na pustyni i dziś jawi się przed współczesnym człowiekiem pokusa odrzucenia dekalogu jako prawa danego od Boga, bo to podobno tablice już mocno zmurszałe, naznaczone patyną wieków i nieprzystające do współczesnego życia. Taka filozofia zwodzi nie tylko ludzi młodych, także i dorosłych. Znaczenie dekalogu w życiu człowieka przypomniał święty Jan Paweł II podczas pielgrzymki do ojczyzny w 1991 roku. Podkreślał, że naród potrzebuje nie tylko polityków, ekonomistów, inżynierów, ale potrzebuje też wychowawców na szarą codzienność. Takich, którzy będą z nim nie tylko w chwilach powodzenia, ale i w chwilach cierpienia czy buntu.